I można powiedzieć tak, niektórzy pacjenci doktora Mengele Auschwitz przeżyli. Dzieci poczęte, które są właśnie przedmiotem tych badań współczesnych koncernów farmaceutycznych, nie przeżywają nigdy. Dzień dobry. To kolejny raport z frontu cywilizacyjnego. Dzisiaj zastanowimy się nad ewolucją, którą przeszła medycyna w ostatnich stuleciach. Przez ponad 2,5 tysiąca lat lekarze wzorowali się na Hipokratesie z Kos, zwanym ojcem medycyny. Przysięga Hipokratesa była powszechnie znana i akceptowana w kręgu cywilizacji grecko-rzymskiej. W krótkim tekście przysięgi znalazł się między innymi fragment. Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał. Podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. Ogólne zasady tej etyki hipokratejskiej, no to była troska o dobro pacjenta, a w żadnym wypadku nie wolno było lekarzowi, pacjentowi szkodzić. I ten krótki fragment, który zacytowałem, no, był ilustracją tych ogólnych zasad Hipokratesa. Ale też zwracam uwagę, że już 2,5 tysiąca lat temu dla lekarzy było oczywiste, że wywoływanie poronienia jest szkodzeniem pacjentowi, czy nawet dwóm pacjentom. Chrześcijaństwo przyjęło zasady etyczne medycyny hipokratejskiej, zastępując odwołania do bogów greckich wezwaniem Boga Wszechmogącego. I ta zmiana wzmocniła pozycję pacjenta, bo przecież pacjent chrześcijański był dzieckiem Bożym i odwołanie do Boga Wszechmogącego tę pozycję pacjenta umacniało. I przez wiele stuleci, ponad 1000 lat z pewnością, prawie 2000, lekarze Zachodu kierowali się zasadami etycznymi sformułowanymi przez Hipokratesa i wzmocnionymi przez chrześcijaństwo. W nowożytności nastąpił rozwój nauk szczegółowych i techniki, między innymi wynalezienie mikroskopu, co pozwoliło lekarzom na skuteczniejsze działania lecznicze. Począwszy od XIX wieku, mamy do czynienia z wprowadzaniem zasad higieny na Zachodzie, co skutkowało ograniczeniem śmiertelności spowodowanej epidemiami. Ale w tym samym XIX wieku Zachód zachłysnął się osiągnięciami nauki i techniki i zwątpił w istnienie Boga. A przynajmniej elity Zachodu zwątpiły w istnienie Boga. Moralność przestała być darem przychodzącym z góry. Teraz to mędrcy z uniwersytetów mieli określać, co jest godziwe, a co nie. Szybko pojawiły się teorie mówiące o wyższości jednych ludzi czy grup ludzkich nad innymi. A eugenika wprowadzona przez Galtona i rozwinięta na uniwersytetach niemieckich stała się metodą udoskonalania gatunku ludzkiego. Niewielu z uczonych zorientowało się, że w istocie jest to zastosowanie do ludzi metod sprawdzonych w hodowli bydła i zaprzeczających godności osoby ludzkiej. Najrzeźniejszy grunt do rozwoju eugenika znalazła w Stanach Zjednoczonych, gdzie była finansowana przez wielki biznes, między innymi przez Rockefellerów, a władze popierały jej rozwój. W 1927 roku Sąd Najwyższy uznał, że przymusowa sterylizacja jest zgodna z konstytucją USA. Amerykanów pod koniec, czy w latach 30. za czasów Hitlera prześcignęli Niemcy. Pod koniec lat 30. Amerykanie ubolewali, że Niemcy biją nas na głowę w naszej własnej grze. Jednym z najbardziej znanych eugeników w historii był dr Mengele. Wykształcony na niemieckich uniwersytetach, oddany karierze naukowej, lekarz. Szczególne pole do swoich eksperymentów Mengele znalazł w obozie Auschwitz. Przeprowadzał wiele eksperymentów medycznych, ale niewielu ich uczestników je przeżyło. Mengele był typowym produktem nowej medycyny, która uwolniła się od ograniczeń chrześcijańskiej moralności. Teraz nauka stała się Bogiem, a uczeni i lekarze jej kapłanami. Człowiek stał się nieznaczącym elementem mającym służyć rozwojowi narodu lub ludzkości. Ujawnienie hitlerowskich zbrodni po II wojnie światowej skompromitowało eugenikę, ale jej nie zniszczyło. Poprawiacze ludzkości odrzucili nazwę eugenika i zaczęli posługiwać się inną – genetyka. Bezpośrednio po II wojnie światowej prawie wszyscy, również lekarze, zdawali sobie sprawę z konieczności poddania medycyny, również badań, kryterium moralnym. Znalazło to odbicie w deklaracji genewskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, w której znalazł się punkt. Zachowam najwyższy szacunek dla życia ludzkiego od chwili poczęcia. To jest wersja pierwotna tej deklaracji genewskiej z 1948 roku. Począwszy od roku 1968, tekst tej deklaracji był wielokrotnie zmieniany, a odkrycie pierwotnego tekstu jest trudne. Znaczy jest, można znaleźć w internecie, ale trzeba mieć odpowiednie umiejętności. A więc w tej wersji aktualnej już nie ten punkt interesujący z nas zmienił się i brzmi: zachowam najwyższy szacunek dla życia ludzkiego. Jak widać, słowa odpoczęcia zdezaktualizowały się. współcześni luminarze medycyny oddani są, jak twierdzą, przede wszystkim dobru nauki. Jeśli jednak przyjrzymy się dokładnie zjawiskom towarzyszącym współczesnej medycynie, to dojdziemy do wniosku, że jednak te działania służą dobru koncernów farmaceutycznych i powiększaniu ich zysków. Dobro pacjenta jest mniej istotne, szczególnie gdy pacjent nie jest w stanie się o nie upomnieć. Dotyczy to zwłaszcza dzieci w fazie prenatalnej, które są traktowane przez ten biznes medyczno-farmakologiczny jako surowiec, do pobierania narządów, a czasem jako surowiec dla przemysłu farmaceutycznego, jako przedmiot do badań podobnych do tych badań, które Mengele prowadził w Oświęcimiu. I można powiedzieć tak, niektórzy pacjenci doktora Mengele Auschwitz przeżyli. Dzieci poczęte, które są właśnie przedmiotem tych badań współczesnych koncernów farmaceutycznych, nie przeżywają nigdy. A więc widzimy, że współczesna medycyna postępuje śladami doktora Mengele, dla którego słabi nie zasługiwali na żadne względy. Mengele zamordował w Auschwitz tysiące pacjentów. Medycy Zachodu na zlecenie koncernów farmaceutycznych mordują co roku miliony dzieci poczętych, odmawiając im miana ludzi.